Rozdział drugi. Czym jest socjotechnika? Oświecenie to nie jest wyobrażanie sobie świetlistych postaci, lecz wniesienie świadomości do ciemności. Carl Gustav Jung. Oto moja definicja socjotechniki. Jest to dowolne działanie, które wpływa na drugą osobę, żeby zrobiła coś, co może lub nie leżeć w jej interesie. W rozdziale pierwszym krótko wspomniałem o zleceniu, które polegało na infiltracji magazynów bez włamywania się do nich. Aby osiągnąć ten cel, użyłem metod socjotechniki związanych z używaniem pretekstu, odgrywaniem ról, a także z trzema lub czterema innymi aspektami wpływania na ludzi. Moim zadaniem było przetestowanie mechanizmów obronnych firmy i sprawdzenie, czy pracownicy przestrzegają ustalonych reguł. Miałem również zrobić zdjęcia wyjść i kamer, a także innych kluczowych miejsc w firmie, czyli zdobyć informacje, które prawdopodobnie interesowałyby prawdziwego przestępcę planującego włamanie się do magazynu. Oto typowy scenariusz takiego zlecenia. Podjechałem do magazynu i nacisnąłem guzik domofonu przy drzwiach wejściowych. Odezwałem się. Dzień dobry, tu Paul z firmy wywożącej śmieci. Muszę sprawdzić numer seryjny waszej zgniatarki do śmieci. Drzwi zabrzęczały. Zostałem wpuszczony do wewnętrznej części magazynu. Stanąłem przed metalową śluzą, mającą postać dwóch ścian od podłogi do sufitu. Podszedł do mnie ochroniarz i powiedział: proszę poczekać, zaraz przyjdzie do pana kierownik sali, który zaprowadzi pana dalej. Po kilku minutach przyszedł Roy, kierownik sali, i przywitał się ze mną. Przeszedłem przez budzącą strach śluzę, po czym wysłano mnie do ochroniarza. Ten kazał mi się wylegitymować. Spojrzałem na niego, a potem na śluzę i powiedziałem: zostawiłem dokumenty w samochodzie, ale mam identyfikator firmowy. Czy to wystarczy? Ochroniarz zeskanował moją plakietkę i dał mi identyfikator dla gościa. Potem Roy zaprowadził mnie do zgniatarki. Po kilku sekundach powiedziałem: macie szczęście, nie ma waszego numeru na naszej liście. Co to oznacza? Spytał Paul. Nie trafił się wam wadliwy silnik, więc zgniatarka powinna działać bez zarzutu. Podczas drogi powrotnej nagle wykrzyknąłem: kurczę, zostawiłem telefon na zgniatarce, muszę po niego wrócić. Kilka minut później podszedłem do Roya, który czekał już w swoim biurze. Uścisnąłem mu dłoń, oddałem identyfikator dla gościa i wyszedłem z budynku. Oprócz zdobycia oczywistego dowodu na to, że polityka firmy nie jest idealnie przestrzegana, opuściłem budynek z telefonem pełnym zdjęć, na których widać kamery monitoringu, wyjścia oraz miejsca, gdzie są przechowywane towary. Socjotechnika nie zawsze polega na oszukiwaniu lub zwodzeniu. Bardziej skupia się na tym, jak na co dzień komunikujemy się z ludźmi, w jaki sposób z nimi rozmawiamy i jak skutecznie przekazujemy im to, co chcemy powiedzieć. W swojej pierwszej książce Socjotechnika – sztuka zdobywania władzy nad umysłami opisałem dokładnie wszystkie fizyczne, psychologiczne i osobiste narzędzia potrzebne każdemu, kto chce zostać wykwalifikowanym socjotechnikiem. Nie będę tutaj powtarzał tego, co tam napisałem, jedynie krótko omówię techniki i metody stosowane przez socjotechników. Pamiętaj, że dla socjotechnika kluczowe jest to, aby stać się częścią tego samego plemienia, do którego należy jego cel. Tym plemieniem może być miejsce pracy, ale również grupa ludzi mających te same przekonania, noszących podobne ubrania albo słuchających jednego gatunku muzycznego. Jeżeli potrafisz wykorzystywać umiejętności opisane w następnych podrozdziałach, bez większego trudu dołączysz do plemienia swojego celu. A gdy już tak się stanie, zdobycie informacji albo zyskanie dostępu stanie się dużo prostsze. Zdobywanie informacji. Informacje to fundament działalności socjotechnika. Im więcej informacji on posiada, tym więcej ataków, inaczej metod infiltracji, może przygotować. Tym lepiej zrozumie swój cel i tym skuteczniej potrafi zidentyfikować jego mocne i słabe strony. Informacje można wyszukać w internecie, używając do tego takich narzędzi jak Google Hacking i MalteGo. Można również zgromadzić je osobiście, na przykład robiąc zdjęcia, obserwując jakieś miejsce albo stosując metodę wzbudzania. Potęga internetu sprawiła, że gromadzenie informacji stało się dużo prostsze, a to oznacza, że socjotechnik jest w stanie pozyskać bardzo dużo danych. Umiejętność kategoryzowania i przechowywania tych informacji również jest bardzo ważna. Mam nawyk opracowywania SPD, szczegółowych planów działania dotyczących moich celów. Plany te obejmują zebrane informacje, zaobserwowane działania lub zachowania, a także uwagi na temat tego, jak zgromadziłem te informacje. Później koreluję to z atakami, które chcę przeprowadzić i w ten sposób powstaje mój plan działania dla każdego celu. Johnny Long, socjotechnik i etyczny haker, który został filantropem, opracował wstępną bazę danych Google Hacking Database, czyli listę wyszukiwań, jakie można przeprowadzić w Google, żeby znaleźć rozmaite, pikantne informacje. W ostatnich latach ludzie z Offensive Security przejęli ten projekt i obecnie jest on prowadzony pod adresem www.exploit-db.com. Oprócz tego typu narzędzi są jeszcze inne, takie jak MalteGo, które pozwala na gromadzenie danych na temat ludzi, stron internetowych albo firm i kategoryzuje je w formacie graficznym, czytelnym i łatwym w użyciu. Więcej informacji znajdziesz na www.patterva.com. Niedawno odkryłem jeszcze dwa inne narzędzia, które okazały się bardzo przydatne. Są to Google Maps i Bing Maps. Jeżeli zrobisz wystarczająco duże zbliżenie, obie strony pokażą ci Street View, czyli rzeczywiste zdjęcia wybranej ulicy. Znając wygląd budynku, jego układ, ogrodzenie, lokalizację kamer i wiele innych szczegółów, zaoszczędzisz sporo czasu w porównaniu z sytuacją, gdybyś miał tego wszystkiego dowiedzieć się dopiero na miejscu. Bez względu na to, w jaki sposób socjotechnik gromadzi informacje, ogólna zasada mówi: nie ma czegoś takiego jak nieprzydatne informacje. Nawet najdrobniejsze szczegóły mogą ci bardzo pomóc w wykonaniu zlecenia. Tworzenie pretekstu. Twoim pretekstem jest osoba, którą chcesz udawać, rola, którą będziesz odgrywać. Możesz to porównać do aktorstwa. Stajesz się osobą, którą udajesz. Ubranie, identyfikator, mowa ciała i wiedza – to wszystko ma istotny wpływ na to, czy twój pretekst będzie wiarygodny. W przykładzie, który podałem na początku tego rozdziału, moim pretekstem był Paul, pracownik firmy utylizującej odpady. Aby mój pretekst przyniósł pożądany efekt, musiałem najpierw wszystko zaplanować. Moje ubranie musiało być tak przekonujące, żeby moje cele uwierzyły, że jestem tym, za kogo się podaję. Tak jak wspomniałem w rozdziale pierwszym, pisząc o koncepcji ubranego poznania, musiałem mieć pewność, że moje ubranie pomoże mi wczuć się w rolę i będzie przekazywało odpowiedni komunikat. Mój identyfikator musiał być realistyczny. Moja mowa ciała musiała sugerować, że jestem pracownikiem fizycznym i nie pełnię żadnej funkcji kierowniczej. Musiałem też znać się na artefaktach, których używałem, żeby potwierdzić swój pretekst. Musiałem zdobyć potrzebną wiedzę o zgniatarkach do śmieci, dowiedzieć się, w którym miejscu umieszczany jest numer seryjny i czego w ogóle mam szukać, jak również posiadać wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania mojej pracy. Dlatego też pretekst nie zawsze jest osobą. W ciągu mojego 5-dniowego kursu każę uczestnikom każdego wieczoru wyjść do jakiegoś publicznego miejsca i zebrać informacje od ludzi. W ten sposób chcę im pokazać, jak mogą wykorzystywać nowe umiejętności do nawiązywania relacji, wzbudzania zaufania i szybkiego zdobywania informacji. Na jednym z kursów poprosiłem uczestników, żeby spotkali się w pokoju hotelowym i zdobyli informacje, udając, że pracują w call center. Aby stworzyć ten pretekst, pobrali oni aplikację o nazwie Thriving Office, która odgrywała w tle dźwięki typowe dla pracy biurowej. Jedna z osób odtwarzała te dźwięki na swoim telefonie komórkowym, a pozostałe zaczęły dzwonić do ludzi. Dla osoby po drugiej stronie słuchawki pretekst był kompletny w chwili, gdy usłyszała odgłosy call center. Pretekst socjotechnika, czy to w relacjach bezpośrednich, w rozmowach przez telefon, czy w kontaktach za pośrednictwem poczty elektronicznej, musi obejmować ubranie, język i dobór słów, dźwięki, a także wszystkie pozostałe aspekty danej metody komunikacji, tak aby cel nie miał żadnych wątpliwości, że socjotechnik jest osobą, za którą się podaje. Wzbudzanie. Wzbudzanie to sztuka zdobywania informacji bez zadawania pytań wprost, podczas prowadzenia zwykłej konwersacji. Wzbudzanie to rozmawianie z celem o jego życiu, rodzinie i pracy. Nawiązujesz relacje z tą osobą? Zobacz następny podrozdział i zdobywasz jej sympatię, dzięki czemu otwiera się ona przed tobą i podaje ci szczegóły, które będziesz mógł później wykorzystać. Jest to bardzo prosta definicja, ale nie zapominajmy o tym, że mówimy tutaj o jednym z najważniejszych aspektów socjotechniki. Pod koniec tej książki poświęcę sporo czasu na wyjaśnienie, w jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na wzbudzanie i może zwiększyć Twoje szanse na to, że zostaniesz mistrzem wydobywania informacji. Nawiązanie relacji. Robin Drake, mój przyjaciel i autor książek, definiuje i omawia umiejętności nawiązywania relacji w swojej książce It's Not All About Me. Robin potrafi każdego szybko nauczyć, jak sprawić, żeby osoby w naszym towarzystwie poczuły się lubiane, co jest niezbędne do stworzenia atmosfery zaufania. To właśnie zaufanie sprawia, że nasz rozmówca chętnie mówi i wyjawia informacje, które mogą okazać się dla nas cenne. Może ono również skłonić go do działania takiego jak kliknięcie złośliwego linku albo wpuszczenie socjotechnika do swojego domu czy biura. Relacja to poczucie bliskości lub zaufania. Rodzi się ono wówczas, gdy ktoś psychologicznie otwiera się na drugą osobę i nie obawia się podać jej informacji dotyczących swojego życia. Robin wyróżnił 10 różnych metod nawiązywania relacji. Oto ich krótka lista. Sztuczne ograniczenia czasowe. Dajesz ludziom do zrozumienia, że będziesz się nimi zajmował tylko przez bardzo krótki czas. Ukierunkowana komunikacja niewerbalna. Dbasz o to, aby Twoja komunikacja niewerbalna pasowała do słów, które wypowiadasz. W przeciwnym razie Twojemu rozmówcy zapali się w głowie czerwona lampka. Spowolnienie tempa mówienia. Mówisz na tyle wolno, aby nie wyglądać na zdenerwowanego. Wątki współczucia i sympatii. Używasz słów, które mają wielką moc, takich jak możesz mi pomóc? Zrezygnowanie z ego. Ten ważny aspekt polega na zignorowaniu własnego ego, tak aby inni mieli rację, nawet jeśli jej nie mają. Potwierdzenie. W życzliwy i szczery sposób potwierdzasz wiedzę lub umiejętności drugiej osoby. Pytania jak, kiedy i dlaczego. Zadajesz pytania otwarte, które zachęcają do dłuższej odpowiedzi. Coś za coś. Podajesz drobną informację, żeby druga osoba poczuła się komfortowo, gdy będzie dzielić się informacjami o sobie. Wzajemny altruizm. Dajesz prezent po to, aby otrzymać prezent. Zarządzanie oczekiwaniami. Nie jesteś chciwy i potrafisz rozpoznać, gdy coś nie działa, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany. Każdy z tych 10 aspektów ma ogromną moc i może być częścią arsenału skutecznego socjotechnika. Wpływ i manipulacja. Ja definiuję wpływ jako nakłonienie kogoś, żeby chciał zrobić to, czego ty od niego chcesz. Zasadniczo chodzi o to, żeby cel podjął określone działania z własnej woli, jak gdyby to był jego pomysł, jakby od samego początku chciał to zrobić. Jednym z największych ekspertów w tej dziedzinie jest dr Robert Cialdini. Poświęcił on całe życie na badanie wpływu i jego działania. Dr Robert Cialdini definiuje 8 zasad wpływu. Wzajemność, wywoływanie uczucia zobowiązania poprzez bycie pierwszym, który coś daje. Ustępstwo, wpływanie na kogoś, żeby podjął określone działanie w oparciu o uczucie. Może to być społeczna norma, okazywania wdzięczności albo poczucie, że jest ci coś winien. Przyzwolenie. Przekonanie kogoś, żeby udzielił mniej znaczących odpowiedzi. Jeżeli cel ulegnie i odpowie na podstawowe pytania, łatwiej będzie go skłonić, żeby odpowiedział na większe, ważniejsze pytania. Niedobór. Kiedy ludzie są przekonani, że dany przedmiot albo informacja jest trudny do zdobycia, jest na wyczerpaniu albo może stać się zupełnie niedostępny, rzecz ta staje się czymś rzadkim, a przez to cenniejszym. Autorytet. Odwołanie się do naszego wrodzonego pragnienia, aby przestrzegać reguł i postępować zgodnie z zasadami, zwłaszcza gdy pochodzą one od kogoś zajmującego wyższą pozycję. Zobowiązanie i konsekwencja. Tutaj chodzi o sytuację, gdy cel zaczyna już podążać wyznaczoną ścieżką. Chce on zachować konsekwencje w swoich działaniach i reakcjach, a to wywołuje poczucie zobowiązania do udzielenia spójnych odpowiedzi. Lubienie kogoś. Ludzie lubią tych, którzy ich lubią. Jeżeli nasz cel czuje się lubiany, chętniej polubi nas i wyjawi nam informacje, których potrzebujemy. Dowód społeczny. Jeśli wszyscy coś robią, to nie może to być nic złego. Ta zasada jest oparta na potrzebie bycia częścią grupy. Zrozumienie, opanowanie i używanie tych 8 zasad może uczynić z ciebie prawdziwego mistrza socjotechniki. Kiedy się dobrze przyjrzysz zasadom manipulacji, uświadomisz sobie, że są one bardzo podobne do zasad wpływu. Jednak odróżnienie jednych od drugich jest bardzo ważne. Wpływanie na drugą osobę polega na przekonaniu jej, żeby chciała zrobić to, czego ty od niej chcesz. Natomiast manipulacja to skłonienie kogoś do zrobienia czegoś, czego on nie chce zrobić. Zasadniczo podczas wpływania na drugą osobę twoim celem jest sprawienie, aby poczuła się ona lepiej w związku z tym, że cię poznała. Kiedy kimś manipulujesz, nie skupiasz się na jego uczuciach. Twoim celem jest zdobycie tego, czego pragniesz, bez względu na to, co czuje druga osoba. Jako socjotechnik staram się nigdy nie stosować manipulacji, ponieważ psuje ona samopoczucie moich klientów, niszczy nasze relacje i sprawia, że pracownicy nie są otwarci na zdobywanie nowej wiedzy podczas szkolenia. Jednocześnie zawsze staram się wpływać na pracowników, ponieważ dzięki temu klienci otwierają się na rady, naukę i zmiany. Oto wspaniały przykład. Kiedyś mój przyjaciel powiedział mi, że manipulacja jest jak przekonanie dziecka, żeby zgodziło się na zrobienie mu zastrzyku, którego potrzebuje. Dzięki lekarstwu dziecko poczuje się lepiej, ale igła trochę zakłuje. Jako profesjonalny socjotechnik, bez względu na to, w jaki sposób cię skłonię do wyjawienia informacji, dobrze wiem, że trochę zakłuje, ale stosuję metodę, która zminimalizuje to ukłucie, tak abyś je zaakceptował i zwiększył swoje bezpieczeństwo. Ramowanie. Ramy człowieka można porównać do podstawowej struktury domu. Jest to jego historia emocjonalna, psychologiczna, osobista i rodzinna. Co sprawia, że myśli, zachowuje się i mówi w taki, a nie inny sposób? Wewnętrzna motywacja to właśnie jego ramy. Wszystko, co dana osoba przeżyła, ma wpływ na to, jak postrzega ona świat wokół siebie i jak reaguje na różne wydarzenia. Jeżeli socjotechnik zrozumie jej ramy, będzie mógł zacząć budować most między nimi a własnymi ramami. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest znalezienie czegoś, co łączy go z tą osobą, a potem nawiązanie z nią relacji. Takie podejście bardzo ułatwia połączenie obu ram. Kiedy już do tego dojdzie, socjotechnik i jego cel staną się częścią tego samego plemienia, a wówczas wydobycie informacji od celu przyjdzie socjotechnikowi z większą łatwością. Komunikacja niewerbalna. W rozdziale pierwszym szczegółowo omówiłem zagadnienie komunikacji niewerbalnej. Jak napisałem w pierwszej książce, ten rodzaj komunikacji bardzo zmienił nasze postrzeganie socjotechniki. Połączenie komunikacji niewerbalnej z innymi aspektami, które przed chwilą opisałem, może z każdego zrobić skutecznego socjotechnika. Komunikaty niewerbalne stanowią dużą część tego, jak się porozumiewamy. To, co mówimy, jest potwierdzane albo negowane przez to, w jaki sposób to mówimy i jak wtedy wyglądamy. zdobycie umiejętności wykrywania, analizowania i odczytywania mikroekspresji, makroekspresji, sygnałów konwersacyjnych oraz mowy ciała może pomóc socjotechnikowi w zrozumieniu stanu emocjonalnego jego celu. Poznanie tego stanu jeszcze przed nawiązaniem interakcji jest potrzebne do tego, żeby odpowiednio dostosować własne nastawienie. Jak najlepiej zacząć rozmowę, zadawać właściwe pytania, a także w odpowiedni sposób pokierować całą rozmową. W swojej pierwszej książce poruszyłem te kwestie tylko pobieżnie i omówiłem jedynie podstawy ekspresji mimicznych. Ta książka, dzięki pomocy doktora Paula Ekmana, zawiera szczegółową analizę ruchów mimicznych, a także ruchów dłoni, ciała, nóg i tułowia. Już niedługo wyjaśnię, jakie informacje na temat emocji odczuwanych przez osobę będącą naszym celem można wyciągnąć z obserwacji wymienionych tutaj części ciała. Najpierw jednak musimy zastanowić się nad tym, jaką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna w różnych rodzajach socjotechniki. Trzy podstawowe formy socjotechniki. Nietyczne działania z zakresu inżynierii społecznej są zazwyczaj dzielone na trzy kategorie. Ważne jest, aby wiedzieć, czym się one różnią, ponieważ komunikacja niewerbalna odgrywa ważną rolę w każdej z nich. Przyjrzyjmy się im po kolei. Są to phishing, wyłudzanie informacji przez telefon i personifikacja. Łowienie ludzi na haczyk. Najpowszechniej stosowaną formą socjotechniki jest phishing. Wysyłanie do wybranych odbiorców masowych e-maili albo wiadomości zawierających złośliwe pliki, linki bądź instrukcje. Jeżeli odbiorca otworzy plik, kliknie link albo postąpi zgodnie z instrukcją, umożliwi włamanie się, wykradzenie danych oraz wiele innych niebezpiecznych działań. Kiedy pisałem ten rozdział, w wiadomościach mówili właśnie o działaniu, które należy do kategorii phishingu. Jeden z dyrektorów pracujących w Coca-Coli otrzymał e-mail z instrukcją, aby otworzyć plik od dyrektora generalnego dotyczący oszczędzania energii. Była to inicjatywa silnie promowana przez firmę w tamtym czasie. Wiadomość zawierająca załącznik nie pochodziła ze sprawdzonego źródła. Kiedy dyrektor otworzył plik, na jego komputerze uruchomił się program, który dał hakerom zdalny dostęp do jego sprzętu. To z kolei spowodowało osłabienie bezpieczeństwa całej sieci. Minęło wiele miesięcy, zanim wykryto tę lukę. E-maile phishingowe są tak popularną metodą, że pewna grupa twierdzi, iż jeden na każde 300 odebranych e-maili to wiadomość phishingowa. I to nie uwzględniając sytuacji, w których celem ataku są konkretne osoby. Kiedy socjotechnik obiera sobie kogoś za cel, używa metody spear phishing. Wysyła bardzo spersonalizowane e-maile, które zawierają szczegóły nawiązujące do tego, co odbiorca lubi i czego nie lubi. Może też zastosować whaling. Jest to ukierunkowany atak na ważny cel z branży biznesowej, taki jak dyrektor generalny dużego banku. W każdej z wymienionych metod socjotechnik pisze e-maile, które wykorzystują strach, ciekawość albo władzę, żeby nakłonić odbiorcę do zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z jego interesem. Spójrzmy na przykład phishingu i przekonajmy się, dlaczego ta taktyka jest tak skuteczna. Obecnie najwięcej ataków phishingowych jest ukierunkowanych na Facebooka. Portal ten, mający ponad miliard użytkowników, jest bez wątpienia atrakcyjnym celem. Spójrzmy na rysunek 2.1 w załączniku. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii dotyczących tej formy phishingu. Po pierwsze, jest ona skuteczna, bo wiadomość wygląda jak prawdziwy e-mail od Facebooka. Ma takie same kolory, styl i układ. Jest prosta i nieprzekombinowana. Ponadto temat został skopiowany z prawdziwych e-maili od Facebooka. Jest jednak kilka szczegółów, które świadczą o tym, że ta wiadomość jest fałszywa. Adres w polu od nie jest adresem Facebooka. Czasami socjotechnicy używają bardzo podobnych nazw, na przykład facbook.com, facebook.com albo facebook.co. Tego typu literówki mogą pozostać niezauważone. Powitanie jest ogólne. Zaczyna się od hi, czyli cześć. Normalnie powinno się tu pojawić Twoje imię albo nazwa użytkownika. Ważną wskazówką, która często pozostaje niezauważona, jest link. Kiedy umieścisz nad nim znacznik myszki, zobaczysz, że wcale nie przekierowuje Cię on do Facebooka, lecz do strony internetowej przygotowanej przez socjotechnika. Przykład z rysunku jest sprytnie przemyślany, ponieważ nie tylko link do Facebooka, ale też przyciski, a nawet link Wypisz się, prowadzą do strony pułapki. Innym przykładem pokazującym, jak poważnym problemem może być phishing, jest fałszywy e-mail udający wiadomość od PayPala, taki jak ten widoczny na rysunku 2.2 w załączniku. Takie wiadomości przyciągają naszą uwagę, ponieważ uderzają nas po kieszeni, a raczej wmawiają nam, że tak się stało. Strach przed tym, że ktoś mógł uzyskać dostęp do naszych pieniędzy i nas okraść, często jest tak silnym bodźcem, iż klikamy link i szybko logujemy się na konto, chcąc sprawdzić sytuację. I dokładnie o to chodzi atakującemu. Dane, które wpisujesz, są wykradane za pośrednictwem fałszywej strony internetowej, fałszywego loginu i prostego skryptu. Kiedy atakujący je zdobędzie, zaloguje się na Twoje konto i zrobi dokładnie to, czego tak bardzo się wystraszyłeś. Ukradnie Ci pieniądze.